Dzień dobry, witam w podcaście Team Rodzina, rozmowy o partnerstwie. Ja nazywam się Joanna Wodarczyk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Łukasz Dudzic. Będziemy rozmawiać o tym, czy tata jest rodzicem drugiej kategorii. Zapraszam serdecznie.
Podcast Team Rodzina, rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Chciałabym zacząć od tego, że to nasze spotkanie tutaj zaczęło się od twojego postu na Facebooku, gdzie napisałeś o tym, że jako tata czujesz się rodzicem drugiej kategorii. Skąd to wyniknęło? Co sprawiło, że tak to napisałeś?
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Post był wynikiem długiego czasu zbierania się, że tak kolokwialnie to ujmę, takich mniejszych i większych wydarzeń w moim życiu jako młodego ojca. Młodego oznacza tylko dlatego, że mam dziecko od niedawna, nie dlatego, że ja jestem młody. Zaczęło się już na porodówce, już bardzo wcześnie, a nawet wcześniej, bo kiedy zaczynam sobie o tym przypominać, to tak naprawdę już podczas wizyt u ginekologa nie miałem dostępu do badań USG ze względów covidowych ponoć i małej sali, natomiast zmieniliśmy ginekologa, mogłem uczestniczyć. Były to już dla mnie takie pierwsze dość bolesne ciosy, tak, że nie mogę przyglądać się, jak nasz dzidziuś się rozwija. No i bardzo dużo rzeczy wydarzyło się na porodówce, czyli takie odcinanie ojca od tego wszystkiego, co się dzieje, brak rozmowy z ojcem, jedyne co mogłem się dowiadywać, to co z rozmów z Asią wynikało, brak jakiejkolwiek decyzyjności, tak? Tutaj umówmy się, ojciec na porodówce, przynajmniej tak było w moim wypadku, ja nie miałem prawa do żadnej decyzji, w sensie o tym, co się dzieje przed czy po urodzeniu. Pytania o szczepienia, o tego typu rzeczy, wszystko było kierowane tylko do matki, ale też z tego względu, że mnie na tej porodówce, po porodówce po prostu też być nie mogło, oprócz godzin wizyt dla odwiedzających. Nie mogłem spędzać z maluszkiem tyle czasu i Zasią tyle, ile bym chciał, a nawet nie mogłem siedzieć na fotelu do karmienia, no bo wiadomo, że nie wolno siadać na sprzętach szpitalnych, jeżeli nie jest się pacjentem. Więc tak, to był ten początek, no a później nie było dużo lepiej.
Mhm. Ile lat ma twoje dziecko?
Franiu ma, dzisiaj jest 5 września, więc Franiu ma roczek i dwa miesiące.
Czyli też rozumiem, że właśnie ten poród miał miejsce, jak jeszcze były też obostrzenia covidowe, które chyba tak zaostrzyły trochę te ogólnie już i tak jakieś tam trudności.
Znaczy to akurat było w momencie, jak się kończyło. My zresztą przed samym porodem oboje chorowaliśmy na COVID. Jasia była troszeczkę dłużej w szpitalu ze względu na chorobę.
Mm-hmm, rozumiem. A czy przed właśnie tym porodem, nie wiem, byliście w szkole rodzenia, rozmawialiście właśnie o tym, jak to może wyglądać, jakie są prawa, czego można oczekiwać? Czy to was zupełnie zaskoczyło?
To nas zupełnie zaskoczyło, ponieważ nie chodziliśmy do szkoły rodzenia. Stwierdziliśmy, że idziemy z tym wszystkim na żywioł. Cóż przecież może stać się złego w tych czasach, kiedy jesteśmy starymi, dojrzałymi rodzicami, tak? No okazało się, że rzeczywistość jest inna i zaskoczeń po drodze było bardzo dużo.
Mhm, rozumiem. A czy jakoś właśnie później, w kolejnych jakby etapach rozwoju dziecka też spotkałeś się z takimi sytuacjami?
Tak, tak. Pisałem też o tym w moim poście. Bardzo męczące, i to jest naprawdę męczące, brak przewijaków w męskich toaletach. Absolutnie nie rozumiem, dlaczego. Te toalety nierzadko są bardzo duże, więc nie jest to problem miejsca. No i w momencie, kiedy chodzimy po restauracjach i ten przebierak jest tylko i wyłącznie w toalecie damskiej, to po prostu jest mi przykro, kiedy to zawsze Asia musi iść malutkiego przebrać. Bo ja nawet jakbym chciał, no to za bardzo mi do tej toalety nie wypada. No w Niemczech sytuacja, bo bywamy też bardzo często w Niemczech, sytuacja jest zgoła inna, choć nie wszędzie, mówię tutaj o raczej dużych ośrodkach miejskich. No i poza jakimiś takimi super przykładami jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Berlinie, gdzie toalety są bez podziału na płeć i przewijaki są w jednej i w drugiej, czy w Muzeum Pergamońskim, gdzie jest pokój dla rodziców, no to zdarzają się tak czy siak te przebieraki w męskiej toalecie. W Polsce to raczej taki jednorożec, jak już się coś pojawi, typu pokój dla rodzica lub przebierak w męskiej toalecie, którego, jak pisałem, nigdy jeszcze nie widziałem.
No tak, a właśnie w kontaktach, nie wiem, dalej ze służbą zdrowia, z ochroną zdrowia, czyli właśnie, nie wiem, u lekarza, pediatry, też miałeś takie sytuacje?
Tutaj, co ciekawe, do lekarza, pediatry właśnie chodzę z dzieckiem ja najczęściej i lekarz, pediatra też jest mężczyzną, więc raczej nie wiem, z czego to wynika, ale tutaj nie, tutaj problemów nie mieliśmy. Zresztą akurat nasz lekarz rodzinny i pediatra jest naprawdę świetnie dobrany, więc, więc nie widzę tych problemów.
A rozmawiałeś z innymi ojcami? Czy oni też mają takie doświadczenia? Czy właśnie przy porodzie też natrafili na takie trudności?
Tak, rozmawiałem bardzo dużo i w ten weekend dodatkowo po tym całym czasie jeszcze podjęliśmy taką rozmowę. W ogóle po tym wpisie bardzo dużo ojców podchodziło do mnie w bardzo nieoczywistych sytuacjach i to takich, których nawet nie mam w znajomych, a ten post nie poszedł szeroko w sensie udostępniania tych statystyk, natomiast znali go, znali treść i chętnie dyskutowali i faktycznie mają takie same lub dużo gorsze doświadczenia. Tak? Są ojcowie, którzy nie widzieli swoich dzieci 22 godziny po porodzie, o tym zresztą też pisała moja znajoma w Facebooku. Są ojcowie odcinani jeszcze bardziej, czy to właśnie wizyty u lekarzy rodzinnych, gdzie padają pytania typu, a czemu dziecko nie jest mamą, czy może mama dziecko podtrzyma. Więc tak, ja i tak uważam, że to co spotkało mnie na tym początku, to nie było najgorzej.
Rozumiem. A z czego twoim zdaniem to wynika? Czy masz jakieś hipotezy właśnie, dlaczego tak się dzieje nadal?
Ja myślę, że to jest po prostu najprostszy, najzwyklejszy stereotyp ojca, który zarabia mamy, która wychowuje. I to niestety jest tak mocno zakorzenione, że nawet ludzie, powiedzmy, o poglądach trochę progresywnych dalej wpadają w te pułapki myślowe. I tak jak też wpisałem w moim poście, ja się postawiłem, ja wstawiłem nogę w te drzwi i powiedziałem nie, ja chcę być ojcem na własnych zasadach. Tak też rozumiem, że niektórzy się wycofują i po prostu wchodzą na te tory tego ojca zarabiającego i nie mającego zbyt wielkiego kontaktu z dzieckiem.
Bo tak łatwiej, tak? Rozumiem, że tak łatwiej wejść w tę rolę.
Tak, myślę, że to ułatwia. Ja też tutaj nie bronię w żaden sposób ojców, bo też i znam ojców, którzy po prostu, którym się to podoba, tak, że nie muszą brać udziału w tym wczesnym wychowaniu dziecka. Natomiast to, co ja chcę wskazać, to jest to, jak ułatwia im się wybranie tej drogi. Bo mam wrażenie, że gdybyśmy na początku pokazali jasny podział, w sensie wspólnotowość rodzicielstwa ojcu już na tej porodówce, u lekarza rodzinnego, w tej restauracji nawet, to mam wrażenie, że ciężko byłoby później uciec sobie od tej cudownej odpowiedzialności.
No właśnie, jakby tak trochę pomarzyć, to jak twoim zdaniem mogłoby to wyglądać tak idealnie? Jak mogłaby wyglądać taka rzeczywistość, która od początku włącza ojca całkowicie w to rodzicielstwo?
Myślałem o tym nawet wielokrotnie, chociaż mam wrażenie, że to będzie ogromna utopia, tak? Coś takiego jak pokój dla rodziców w szpitalu wspólny, gdzie po porodzie i po operacji możemy na przykład sobie wspólnie spać, tak? Mhm. To byłoby...
Takie są w niektórych szpitalach, tylko trzeba płacić.
No właśnie, no jakby ja tutaj nie chciałbym operować na poziomie prywatnej służby zdrowia, ponieważ płacimy bardzo dużo tych składek zdrowotnych, więc to musi być standard i musi być równy dostęp do tego typu rzeczy. Więc tak, to myślę jest pierwszy krok. Drugi krok to jest to zunifikowanie przestrzeni publicznej bycia ojcem, tak? Musimy odejść troszkę od tych pokojów mamy z dzieckiem, od produktów kierowanych dla mamy i dziecka, które nie są wprost produktami dla mamy i dziecka, tak? Nie mówię tutaj o odsysaczu do mleka. On nie musi mieć ojca na okładce. Natomiast no, sprzedaż choćby tej wody mama i ja jest też leciutko krzywdząca.
Mhm. Coś jeszcze? Co tutaj trzeba by zmienić?
Babcie. Mówię to tak z własnej perspektywy. Chociaż przegadaliśmy właśnie z ojcami w ten weekend problem niestety rodziny, najbliższej rodziny i wpływu na wychowanie. Niestety konkluzja jest taka, że nasze własne mamy nie szanują nas jako ojców. Chodzi o takie błahostki jak na przykład prośby: mamo, nie kupuj Franiowi zabawek. Dobrze, po czym kupuję Franiowi zabawki. Aż po jakieś większe decyzje rodzicielskie. Ja wspominam niezbyt miłą sytuację, kiedy słyszałem teksty w stylu, kiedy już szedłem przebierać Frania i moja mama asekuracyjnie, no może Asia, może daj Asi, niech ona go przebierze. To jest takie podkopywanie mojej roli ojca i przebierania pieluchy, po prostu. Tak, to są czynności, które po prostu robimy. Ja nie zastanawiam się nad tym, czy to lepiej zrobi mama, czy ojciec. Tak, po prostu trzeba zmienić pieluchę, koniec. Więc tak, niestety, w tym najbliższym otoczeniu jest bardzo duży problem.
Jak twoim zdaniem można by pracować właśnie nad takimi przekonaniami?
Nie mam odpowiedzi na to pytanie i jak ktoś ma, to bardzo proszę o kontakt. Staramy się na różne sposoby z Asią. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, nie jest przyjemnie i jest absolutnie nieskutecznie.
Rozumiem. No pytam trochę dlatego, że my jako Fundacja Share the Care właśnie pracujemy w tym temacie i tak staramy się zarówno ojców przekonywać do tego, że warto się angażować, jak i właśnie ludzi z otoczenia ojców, czyli zarówno matki, jak i właśnie, nie wiem, dziadków, inne osoby, pracodawców, do tego, że warto to tym ojcom ułatwiać czy umożliwiać w ogóle. I stąd też takie moje pytanie, bo cały czas szukamy różnych sposobów na to, żeby to zrobić. Jednym z takich sposobów, które realizujemy, jest właśnie informacja o prawach ojca i między innymi właśnie dotyczące tego, co ojciec, czego może się domagać na różnych etapach życia dziecka, co też mi się wydaje nie jest zawsze jasne i nie jest powszechne ta wiedza. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie też?
Tak, mam zdecydowanie takie wrażenie, ponieważ w ogóle w przestrzeni publicznej bardzo mało się mówi o ojcostwie. Mamy matki Polki, mamy bardzo duże ruchy wspomagania rodzicielstwa ze strony mamy, natomiast gdzieś musiało przejść obok mnie kwestie ojcostwa. Tak? Bardzo często w moim odczuciu, jeżeli widzę coś o ojcostwie, to raczej w negatywnym kontekście. Więc nie wiem, czy po prostu trafiam w takie jakieś bańki social mediowe, natomiast bardzo mało widzę przykładów tego pozytywnego ojcostwa. Cieszę się, że one już się pojawiają w ogóle. Cieszę się, że na to, co napisałem na Facebooku, był taki odzew ojców, którzy faktycznie mają podobne przemyślenia, tylko nie bardzo mają odwagę, żeby powiedzieć to w przestrzeni publicznej.
No tak, to zapraszamy na nasz portal Team Rodzina, tam jest właśnie taka bańka, można korzystać. A jeszcze chciałam więcej trochę podpytać o tym właśnie, jak wy jako rodzina się dzielicie tymi obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem. Czy właśnie tutaj staracie się jakoś tak partnersko? Jak to wygląda?
Nie chciałbym tego nazywać podziałem obowiązków. Nie chciałbym w ogóle, chociaż wiem, że używam, natomiast staram się przestać używać takich określeń jak obowiązki rodzicielskie. W sensie chciałbym, żeby rodzicielstwo było po prostu rodzicielstwem. To jest coś naturalnego, coś, co robimy. I tak jest z tymi naszymi, w cudzysłowie, obowiązkami. Robimy to naturalnie. Nie ustalamy, kto, co, kiedy ma zrobić, tylko robimy. Staramy się czytać frania tak, jak dajemy radę i reagować odpowiednio do sytuacji. No jedynym takim, powiedzmy, podziałem jasnym jest chustowanie. I ja frania chustuję z tego względu, że nie mam piersi, żeby go karmić, więc to jest mój odpowiednik tego karmienia piersią i bycia blisko niego tak fizycznie.
No tak, ale masz takie wrażenie właśnie, że to rozwiązanie sprawia, że macie porównywalnie bliską więź z dzieckiem?
Chciałbym tak myśleć, ale jestem też realistą i wiem, że jednak ta biologiczna więź to jest coś troszeczkę innego. Więc oczywiście staram się nadrabiać tak, jak mogę. I mam wrażenie, że to działa, w sensie mam ogromny kontakt z synem, to widać, to czuć z obu stron, natomiast tak samo ogromna i nierozerwalna jest jego więź w tym momencie z mamą. Ja zawsze też powtarzam, że no mam to ogromne szczęście, że nasza rodzina, to co tworzymy jest takie spójne i nie musimy niczego negocjować między sobą. Mamy bardzo jasną i wspólną wizję tego rodzicielstwa. No i to się udaje i mam wrażenie, że nawet po oczach Frania też to widać, że chyba robimy to dobrze.
No to super, się bardzo cieszę. Jeszcze chciałam zapytać o to, bo też mówiłeś tutaj na początku, że jesteś na urlopie ojcowskim, tak? I teraz jakby dodatkowo jeszcze jakby spędzasz więcej czasu z dzieckiem. Czy też jest tak właśnie, że im jest starsze, tym, no bo teraz ma rok, dwa miesiące, tym łatwiej jest ci ten czas z nim spędzać? Jak to oceniasz?
Nie, w sensie nie widzę różnicy. Ja cały czas z nim bardzo dużo czasu lubiłem spędzać, w sensie tyle, ile tylko go mam. Dla niego tyle mu poświęcam. No wiadomo, że interakcja w tym momencie jest dużo większa, bo już możemy się pobawić, poturlać sobie piłkę, więc jest to jeszcze pełniejsze doświadczenie. Wcześniej mogliśmy się tylko poprzytulać razem. Natomiast nie widzę, żeby było to jakoś znacząco inaczej.
No właśnie, a gdybyś miał tak rozmawiać z takimi ojcami, którzy nie mają takiej, nie wiem, siły czy energii tyle, żeby przeciwstawiać się temu trochę upupianiu ich i wkładaniu w tą rolę takiego rodzica drugiej kategorii, to co im byś powiedział? Czy że warto tutaj się stawiać, czy że też to rozumiesz, że oni tak płyną z nurtem?
To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno warto, zdecydowanie warto. Tutaj ja też jestem w pełni świadomy, że mój czas bliskości z dzieckiem jest ograniczony, tak? Kiedy pojawią się grupy wtórne, szkolne, z kręgi znajomych, no mój czas ojcowski będzie się drastycznie kurczył z wiekiem, choć bardzo bym nie chciał tego. Natomiast no, tak wygląda nasze życie. Więc moja rada byłaby po prostu taka, ciśnijcie, póki to jest. Ciśnijcie, póki to dziecko chce być, może być, lubi być. No bo możliwe, że zbyt wiele go nie mamy, tego czasu wspólnego.
Mhm, rozumiem. A jeszcze mam takie pytanie, bo wcześniej o to nie zapytałam. Bo tutaj mówiłeś też o tym, jak trudne jest to, jak twoja mama jakby nie traktuje cię poważnie jako ojca. I czy, nie wiem, próbowałaś kiedyś rozmawiać na ten temat?
Tak, tak, próbowałem rozmawiać i przywołam tutaj akurat rozmowę z moją babcią jako przykład. Taki, gdzie już ręce opadają do samej ziemi. Babcia zapytała, z kim był Frania, jaka się była w szpitalu? No, oczywiście dla mnie było, no ze mną. Zapytała, no a mama ci nie pomagała? Ale no, nie musiała, nie ma w czym. No dobra, no ale to kto gotował i prał? Więc to już są takie momenty, gdzie własna rodzina traci wiarę w to, że potrafię obsługiwać pralkę, tudzież lodówkę, ale też pokazuje, jak jest stworzony ten model mężczyzny w naszym społeczeństwie. I tak zawsze się śmieję, że walkę z patriarchatem powinniśmy rozpocząć na porodówce, później iść krok po kroku dalej. No bo jeżeli mamy ten przykład bezpośrednio z domu, gdzie ja tym dzieckiem progresywnym byłem od dawna i łamałem pewne stereotypy, no to nie chciałbym nawet się domyślać, jak to wygląda w kręgach konserwatywnych.
No właśnie, a wśród swoich znajomych, zakładam, że pewnie właśnie takie właśnie bardziej środowisko progresywne, to widzisz, że dużo jest takich ojców zaangażowanych, że jednak ci młodzi rodzice, czyli rodzice z małymi dziećmi, starają się zmieniać te przypisane im społecznie role. Jak to wygląda z twoim zdaniem? Widzisz jakąś zmianę społeczną w tym obszarze?
Zdecydowanie. Bańka zmieniła się, moja bańka progresywna zmieniła się bardzo szybko. Te stereotypy zostały przełamane. Natomiast nie oszukujmy się, jest to malutka banieczka i kiedy tylko lekko wychyli się nosa poza nią, no to wracamy do tych utartych schematów i nic tutaj się nie zmienia. I też z tego środowiska, z tej strony nie przeprowadziłem żadnej rozmowy. Nikt mnie o to nie zagadnął, mimo tego, że wiem, że widzą, że wiedzą. Po prostu mam wrażenie, że ta rola im odpowiada.
Mm-hmm. Rozumiem. A czy wśród swoich znajomych właśnie znasz ojców, którzy wzięli urlop rodzicielski?
Nie znam żadnej osoby, która wzięła urlop rodzicielski. Sam do bardzo niedawna sądziłem, że go wziąć nie mogę.
Tak, to właśnie od niedawna, w zasadzie od kwietnia tego roku jest tak, że ten urlop jest bardziej przyjazny dla ojca, więc jest łatwiejsze też do wzięcia. Jest to też wynik tutaj lobbingu i pracy Fundacji Share the Care. I też to, co widzimy w statystykach, to w tym roku już więcej ojców wzięło ten urlop rodzicielski, bo teraz jest tak, że w tym roku, jak ojciec go nie weźmie, od tego roku, jak ojciec go nie weźmie, to dodatkowe 9 tygodni to przepada. Więc już widać, że więcej ojców bierze. Zobaczymy, jak to będzie w dłuższej perspektywie, ale mamy nadzieję, że to będzie jakaś realna zmiana tutaj w podejściu i też wpłynie na postawy społeczne.
Zdecydowanie, mam nadzieję i sam zastanawiam się, jak taki urlop mogę wziąć, w sensie jak zostanie to odebrane. Nie myślałem o tym do tej pory, ponieważ no, tak jak mówiłem, znałem, że wypadam poza możliwość wzięcia tego urlopu. Natomiast już czuję ciężar tego, kiedy składam taki wniosek, jak to zostanie przyjęte. To jeszcze jest kwestia dla mnie do przeprocesowania, bo nawet nie za bardzo wiem, jak się za to zabrać.
Tak, to też zachęcam do wysłuchania naszych podcastów, bo rozmawialiśmy dużo właśnie z ojcami, którzy takie urlopy brali. Nie jest to łatwe, więc, ale można, są tacy ojcowie, są takie rodziny. Ja sama dzieliłam się z urlopem rodzicielskim z moim mężem pół na pół, ale no na pewno są różne przeszkody. Ale zachęcamy, jak tutaj Państwo słyszą, właśnie przekonałam kolejnego ojca, żeby wziął urlop rodzicielski. Więc można powiedzieć, że sukces. No dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wydaje mi się, że tutaj poruszyliśmy ważne tematy. Jak widać, mimo tutaj nieustannej pracy, no te zmiany społeczne jednak zachodzą wolniej niż byśmy chcieli. Ale cały czas tylko nas to bardziej motywuje, żeby pracować.
Tak, zdecydowanie. Dziękuję za tę rozmowę. Życzę wszystkim ojcom, żeby udało im się w jakikolwiek sposób łagodzić sytuację w najbliższym otoczeniu, przymykać oko na to, co dzieje się zewnętrznie i robić swoje i zbliżać się do swoich dzieciaczków, no i dzielić tą cudowną rolę ze swoimi partnerkami, jaką jest rodzicielstwo. I życzę wszystkim, żeby mogli też w tak luźny sposób robić to w rodzinie, jak dzieje się w mojej rodzinie, dzięki mojej partnerce. No i po prostu bądźcie świetnymi rodzicami.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedcare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.